Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Do późnego wieczora, bo wieczorem w piątek wspólne czytanie z Radiem Gdańsk i w Radiu Gdańsk. Naszym gościem jest, przypomnę, pani Magdalena Witkiewicz i czytamy wspólnie jej najnowszą książkę, która swoją oficjalną premierę będzie miała 14 stycznia, więc już w przyszłym tygodniu. Był fragment zupełnie pierwszy o tym, jak pewna bardzo przemoczona dziewczyna, Karola, zapukała do drzwi bardzo samolubnej dziennikarki Iny, no i nie została wpuszczona, mimo że wypowiedziała tajemnicze słowa, to taki jest też tytuł książki, pierwsza na liście, jest pani pierwsza na liście. Ja przyznaję, że kiedy to przeczytałam, no to ciarki przeszły, myślę, ojej, co będzie dalej.
Będzie się działo.
Ale rzeczywiście jest to książka, mimo że mówiąca właśnie głównie o emocjach i o miłości, przyjaźni, zdradzie, prawda? Bliskości ludzi, to także taka, która cały czas trzyma w napięciu i czekamy na to, co będzie dalej. Kto się z kim spotka, czy ten list będzie miał odpowiedź, czy trafi do adresata, co myśli ten adresat i czy w ogóle się odnajdzie, prawda? Kto jest kim tak naprawdę? Co te panie łączyło kiedyś, czy te dziewczyny? I co się z nimi stanie teraz? Jak sobie z życiem poradzą?
Tak, tak. Czasami piszą do mnie czytelniczki, te recenzentki, które teraz miały okazję przeczytać tę książkę. A szkoda, że coś tam. Więc ja cała się cieszę, że mi się ten mój zamysł udał i trochę ich oszukałam w niektórych sprawach, więc no ciężko mi w ogóle o tej książce mówić, bo się boję, że powiem za dużo i coś zdradzę i potem czytelnicy nie będą mieli przyjemności czytania.
To możemy nie mówić o emocjach bohaterek, a o emocjach autorki możemy porozmawiać, bo tak 11 książka, no to co tam, prawda? Tu nie ma żadnego przejmowania
nie,
się,
ja już dzisiaj,
jak tam
dzisiaj,
będzie.
Właśnie dzisiaj dostałam egzemplarze autorskie od wydawcy i stałyśmy z moją mamą nad tym kartonem i ja mówię, mama, jak ja lubię to uczucie. Mama mówi, ja też lubię to uczucie, kiedy ten nóż tak fajnie, ten karton rozcina i można wreszcie dotknąć, powąchać tą swoją książkę. I mimo, iż to jest 11, to naprawdę to uczucie jest wciąż takie samo i cały czas jest ta sama adrenalina i ten sam i zachwyt i niedowierzanie, bo no cały czas nie wierzę, że ja to napisałam i nawet czasami przyznam, że jak czytam te słowa, to mówię, kurczę, jak ja to napisałam, przecież to jak nie ja zupełnie i nie wiem, czy to faktycznie jest tak, że pisarz w momencie, kiedy pisze, to jest w jakimś takim, nie wiem, amoku,
no
można
chciałam
nazwać.
Zapytać, czy wpada pani w rodzaj transu?
Czasami
jakieś nocne pisania,
oj, nocne pisania są najfajniejsze, tak. Bo mi się tak dopiero zaczyna pisać, zaczyna fajnie pisać tak o godzinę 12 w nocy i to jest przerażające, no bo wiem, że jednak o tej 6 rano będę musiała wstać, no i te dzieci porozwozić do szkoły i przedszkola, więc jest to niezbyt fajne, chociaż fakt, że mam taką wizję, że potem mogę wrócić i się położyć do łóżka, chociaż teraz pewnie to się zmieni, bo dostałam od mojego męża 30 godzin z trenerem personalnym na siłowni na Mikołaja.
Ludzie,
i niestety
nie dosyć,
muszę
że pani
tam chodzić.
Biega, czy już nie biega?
Biegałam, ale teraz mi trener powiedział, że nie mam biegać, bo muszę co nieco zrzucić do biegania.
Za bardzo pewnie
tak, więc męczy mnie. Obiecałam, że go pozdrowię, to pozdrawiam. W każdym bądź razie męczy mnie inaczej i dzisiaj właśnie miałam trening, już szczerze nienawidziłam. Tam mojego męża również za to, że mi kupił taki prezent, no ale potem już jest dobrze.
To może nie zdradzę za wiele, mówiąc, że Ina biega maratony, tak?
Tutaj. Tak, Ina biega maratony. Jest to tak naprawdę moje marzenie, które nie wiem, czy w tym życiu uda mi się zrealizować, ale no wierzę, że 10 kilometrów pobiegnę. I taki jest, już w zasadzie zaplanowałam sobie to na zeszły rok. Udało mi się tylko 5 kilometrów pokonać, nie 10, no ale myślę, że w tym roku to mi się uda. A potem zobaczymy. No ponoć dowiedziałam się, że jeszcze nie jestem za stara na bieganie, więc jest pewna nadzieja.
Ale jaka jest przyczyna, żeby się poruszać, żeby się dotlenić, żeby nabrać optymizmu? No ja kiedyś słyszałam prawdziwą historię o człowieku, który w niewoli po prostu w czasie wojny uporczywie chodził, żeby nie popaść w depresję. Znaczy miał taką metodę, znaczy, żeby poprzez ruch jakby pobudzać.
Dopiero gdy miałam 37 lat, to odkryłam, co to są endorfiny, bo wcześniej w ogóle nie wierzyłam, że coś takiego istnieje, tak? Bo byłam katowana na WF-ach różnymi dziwnymi rzeczami, a nikt tak naprawdę mnie porządnie nie zmęczył i nie pokazał mi, że to jest fajne. Ja odkąd tydzień chodzę na tą siłownię teraz, ale humor mam naprawdę genialny. No jestem tak zadowolona z życia. Oczywiście mówię między treningami, tak? Bo podczas treningów nie jestem zadowolona z życia. Ale pomiędzy jest fajnie. I dlaczego biegać? No tutaj, no co tu ukrywać? No żeby trochę schudnąć. A jak już się jest chudym, żeby utrzymać sylwetkę i żeby być zdrowym. Mhm. Bo to jest jednak ważne.
No i te endorfiny. A czytelniczki pytają, pani Magdo, jak żyć? Sorry za ten cytat, może nieszczęsny, ale ja myślę, że po takich właśnie książkach to rodzi się jakaś taka wręcz bliska więź z autorką, może tak być.
Ja mam bardzo kochane czytelniczki, naprawdę, i pozdrawiam te wszystkie, które siedzą przed radiami, czy przed
może
komputerami.
Przed ekranem komputera,
bo wiem, że tutaj za granicą jest też sporo tych czytelniczek, ale faktycznie bardzo często piszą do mnie, pani Magda, napisała pani książkę o mnie. Mhm. Pani Magdo, skąd pani wie, co się dzieje u mnie w domu? Chociażby po Szczęściu pachnącym wanilią, która jest trochę inną książką, jest to taka książka wesoła o matce, która ma dwójkę dzieci i czasami naprawdę bardzo chce się zamknąć w ubikacji, żeby w spokoju posiedzieć. Nikt nic od niej nie chciał. Właśnie napisała mi czytelniczka, że pani Magdo, właśnie skończyłam pani książkę siedząc zamknięta w ubikacji.
A czasem dzieci nie dają się zamknąć. Mamo, nie zamykaj,
no, nie
gdzie
dają
ty jesteś.
Się czasem, ale no czasem kocha się te dzieci najbardziej na świecie, ale czasem ja mówię do dzieci, słuchajcie, ja naprawdę chcę, żeby mnie przez 5 minut nikt nie dotykał. No i wtedy zaraz miał, bo kot się przyczepi i on też chce być
ten kot, co na zdjęciach, przepiękny taki.
Tak, kot celebryta.
To jest rasowy, nie?
Tak, tak. Rasowy, dlatego wzięliśmy rasowego ze względu na to, że córka mojego męża ma uczulenie na koty, a ponoć ten nie uczula. I
to jak nie uczula, bo ja mam uczulenie.
Brytyjski niebieski ponoć nie uczula.
No, jaki przystojny. Nie uczula.
No piękny
no
jest.
No dobrze,
piękny.
To już zazdroszczę. A muszę powiedzieć, że pani, no nie mówię, że się wciela, bo to nie to, ale świetnie sobie wyobraża i opisuje, bo to, że pani pięknie opisuje, jak to jest być matką dwójki dzieci, no to ja rozumiem, że z autopsji, ale także jak to jest być kobietą, która nie może mieć dzieci. I jak wtedy można no, męczyć się i szarpać w małżeństwie, jak na to może mąż zareagować, prawda? Albo też jak ta nieszczęsna Ina, no, osobą, która właściwie rezygnuje z wszystkiego, tak. z każdej bliskości, nawet z tego kota, prawda? Żeby uniknąć cierpienia, którego już doznała.
Ja myślę, że każdy pisarz, pisarka jest takim obserwatorem życia i czasami wystarczy, że kogoś zobaczę na ulicy i sobie pomyślę, o tak mógłby wyglądać ten bohater i ja wtedy go widzę. Czasami, gdy opisuję jakąś postać, to przyczepia mi się jakaś postać z mojego życia i wtedy wiem, jak ją opisać. I to dlatego nie sprawia mi to trudności. Myślę, że Tutaj z kolei w opowieści Niewiernej, też jednej z moich poważniejszych książek, to jest kobieta, która jest też nieszczęśliwa w małżeństwie. Ona nie ma dzieci i zdradza swojego męża. Więc tutaj oczywiście wiele osób, które czytają po raz pierwszy moje książki, się pytają, czy ta historia jest prawdziwa, czy to jest o tobie. No więc nie, te historie nie są o mnie, chociaż niektóre rzeczy muszę powiedzieć, że są prawdziwe w moich książkach, w moich powieściach. Tutaj na przykład w Szczęściu pachnącym wanilią są teksty mojego syna, który mnie bardzo często bawi swoimi powiedzeniami i one są tam wykorzystane i myślę, że jeszcze powstanie nie jedna książka z jego, no i z mojej córki też powiedzeniami.
Mówiła pani o tamtej zdradzie, ale też Zamek z piasku to jest historia z jednej strony o małżeństwie, o kobiecie, która nie może mieć w tym małżeństwie dziecka i z drugiej właściwie o zdradzie. I powiem, że ja z obserwacji różnych pań, kobiet, czasem mi bliskich, wiem o takich sytuacjach, że nawet jest małżeństwo i to nie jest, niekoniecznie musi być taka zdrada z, nie wiem, z wyjeżdżaniem do hoteli gdziekolwiek, tak. prawda? Ale jakaś taka mentalna, emocjonalna. Nagle spotyka się tego człowieka, mężczyznę, który jest bliski, który pisze SMS-y, który pisze maile, który potrafi zrozumieć, wysłuchać, ale on ma też swoje życie, swoją rodzinę, swoją żonę, więc to jest taka sytuacja też na pewno powtarzająca się, bo wszystkie
tak,
ludzkie rzeczy się powtarzają.
Się, bo no mówię, no mam bardzo wiele maili, pani napisała książkę o mnie i dotyczy właściwie tych dwóch moich książek, Zamku z Piasku i Opowieści Niewiernej. Podejrzewam, że tutaj pierwsza na liście też w pewnym stopniu będzie taką książką, bo no one trochę zmuszają do myślenia i do przewartościowania. Mam na przykład taką czytelniczkę, która po Opowieści Niewiernej podjęła pewne życiowe kroki, zostawiła swojego męża, jest drugim mężczyzną i ich dziecko już skończyło roczek. Mhm. Dorotka, pozdrawiam, nie wiem, czy mnie słucha.
To właściwie happy end, tak?
Happy end, chociaż w Opowieści Niewiernej to jest jedyna książka, którą przeczytał mój mąż i ja twierdzę, że ona ma happy end, a mój mąż twierdzi, że ona bardzo źle się kończy.
Aha.
Więc niejednoznaczne
te happy zasady.
Endy.
Właśnie, bo tak się przez chwilę zastanawiałam, ponieważ sama pani pisze i tak się o pani też mówi, że jest pani autorką, która zawsze oferuje, gwarantuje szczęśliwe zakończenie, tak?
Tak, ale niekoniecznie to szczęśliwe zakończenie jest takie, jakiego byśmy oczekiwali na początku książki. Aha. Czasami może ono nas zaskoczyć i też należy sobie zadać pytanie, dla kogo szczęśliwe zakończenie.
To prawda. I co jest szczęściem? Czasem co zupełnie szczęściem? Nie to, czego sobie życzymy,
dokładnie.
Prawda?
Dokładnie. Staram się pisać naprawdę lekkie, pozytywne książki, chociaż ostatnio właśnie bardzo się namęczyłam nad opowiadaniem do tomiku z panem Januszem Wiśniewskim, bo to było coś trochę chyba poprzeczkę wyżej i cały czas pisząc to zastanawiałam się, czy to jest fajne, czy to jest grafomania. I po prostu byłam cała przerażona. Aczkolwiek kilka osób, którym ufam, to przeczytało, między innymi pani redaktor właśnie, no i zaakceptowało, im się bardzo podobało, więc
mogę spać. A to był narzucony jakiś temat?
Czy tak, to był narzucony temat, bo to był zbiór opowiadań Janusza Wiśniewskiego. Ja miałam o przekleństwie Odyny.
Aha.
I miałam o tym napisać, jakby to powiedzieć, inspirować się jego opowiadaniem na ten temat, więc to było wyzwanie.
To rzeczywiście, trudna praca domowa.
Trudna praca domowa i w pewnym momencie stwierdziłam, Boże, ja już chyba wolę pisać opowiadania do takich gazet kobiecych. To takie jest fajne o miłości, schemat jest taki sam i to takie jest miłe i wzruszające, a tutaj tak człowiek się musi namęczyć.
Ale to jak z tą siłownią? Trzeba no się niestety, dobrze zmęczyć,
żeby się może nauczyć, żeby coś
przekroczyć.
No teraz jestem tak zadowolona, mam takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Z tą książką tak samo, z pierwszą na liście. Bardzo długo nie wiedziałam, czy ona jest fajna. Bo ja to tak mam, że jak skończę książkę, to nie wiem. To nigdy nie wiem. Dopiero z 5 osób musi ją przeczytać, mnie pogłaskać po głowie i wtedy ja uwierzę, że dobra, no okej, napisałam. I teraz jak już tę książkę widzę, już te recenzje są pozytywne, już jest na pierwszej 20 Empiku, to wtedy już tak sobie mówię, no dobrze, fajną książkę.
W pierwszej 20 Empiku, dobrze. No, a gdyby się zdarzyło, bo nie wiem, czy się zdarza, ale gdyby, że ktoś by powiedział, że coś nie. Ja od razu mówię, że no mówię, łyknęłam to.
Zależy, czy to jest krytyka konstruktywna, ale czy jest to krytyka, załóżmy, nie podoba mi się jej książka, bo ona jest głupia.
Nie, ale jest taki lęk, że ona się ukazuje przed tymi pierwszymi reakcjami, że to może w ogóle
oczywiście
nie.
Jest ogromny lęk i olbrzymi stres i ja chodzę wściekła na cały dom, bo naprawdę się bardzo tego obawiam, ale tutaj jakby to powiedzieć, jest kilka takich czytelniczek, które na bieżąco czytają moje powieści, więc jakby to powiedzieć, już na etapie tworzenia mam tą
taki
informację
kufor
zwrotną.
Trochę bezpieczeństwa.
Tak.
Znaczy,
tak, i zanim wypuszczę ją do wydawcy, to też jest kilka takich, które czyta. Tutaj była właśnie jedna taka scena, którą jedna czytelniczka mi poleciła wyciąć. I ja sobie mówię, co ona mi tam wyciąć tą scenę i w ogóle byłam strasznie na nią, może nie tyle zła, ale nie wytnę tej sceny, ale druga mi powiedziała, że tą scenę wyciąć i trzecia, że też tą scenę wyciąć, więc mówię, okej, wytnę tą scenę, bo ona była zbyt odważna i mimo iż Ina była kobietą wyzwoloną, to pewnych rzeczy pewnie by nie zrobiła w swoim życiu. No i ta scena została trochę przerobiona, aczkolwiek no mimo wszystko trochę żałuję, bo ona mi tam pasowała.
Wyda pani wersję autorską kiedyś. Chociaż ta też jest przecież autorska.
Tak, tak.
Albo jakiś tam suplement. No.
Tak, więc tutaj mówię, no jest czytana ta książka, oczywiście potem jeszcze jest czytana przez wydawcę, przez, nie wiem, tutaj teraz nie jestem na takim etapie, żeby recenzenci wewnętrznie mi czytali, bo tutaj no, mam wspaniałego wydawcę, który czyta wszystko i ewentualnie daje jakieś uwagi, ale zawsze jest ten strach.
A teraz, kiedy pani czyta, co za moment właśnie, tak mam nadzieję, nastąpi fragment swojej książki w radiu, to co, to jest to uczucie, ojej, to ja to napisałam?
No właśnie, taka gruba mi wyszła jakaś. Mój tata dzisiaj mówi, o, jaka gruba ci wyszła, nie? Tak sobie porównuję z innymi książkami, mówię, no dobrze, jest trochę grubsza niż mój ukochany Muso. I wtedy...
To ja poproszę, tak dobrze. Ze środka widzę.
Ja tutaj chciałam ze środka pokazać, że ta książka nie jest tylko o smutnych rzeczach, nie jest też o, nie jest tylko o chorobach. Tak naprawdę ta choroba jest katalizatorem do napisania tej książki. I tutaj chciałam trochę pokazać o tym romansie, który mi się wkradł przez zupełny przypadek. Sam się napatoczył. Zajechaliśmy pod stację metra. Filip zatrzymał się na samym końcu parkingu. Nawet tutaj było widać światła stacji. Wiesz, gdybym wiedział, że dzisiaj w nocy będę miał towarzystwo, wybrałbym inny apartament, zażartował. Roześmiałam się. Jasne, pewnie gdybyś wiedział, jakie to towarzystwo, nie szukałbyś towarzysza podróży. Ależ ja się nie skarżę, jest interesująco. Wysiadł z samochodu i otworzył bagażnik. Podał mi koc i śpiwór. Weź to, wyglądasz na zmarzlaka. Dzięki. Masz jeszcze jakąś bluzę? Może być chłodno. Mam sweter, nie powinno być mi zimno. Ubrałam się, rozłożyłam fotel i weszłam do śpiwora. Dodatkowo przykryłam się kocem. Filip przebierał się na zewnątrz. Po chwili przyszedł w ciepłych spodniach dresowych i granatowej bluzie z kapturem, który zasłaniał mu połowę twarzy. Usiadł na fotelu, odchylił się do tyłu i zdjął buty. Na nogach miał ręcznie robione skarpety we wściekle pomarańczowym kolorze. Zawsze mi się wydawało, że facet w takich skarpetach nie może wyglądać męsko, ale Filip wyglądał świetnie, mimo tych skarpet. Zauważył mój wzrok. Siostra mi zrobiła, muszę nosić, wzruszył ramionami. Ona wie, że ja nocuję w ekstremalnych warunkach i twierdzi, że skarpety są dobre na wszystko, wiesz. Taka pozytywna wariatka, feng shui, hoponopono i pozytywna energia. Więc mam tę pozytywną energię nawet w skarpetach. Ale tak mnie zakręciła, że gdybym ich nie miał, to wiesz, czułbym się niepewnie. Głośno się roześmiałam. Też chcę takie skarpety. Na takie skarpety trzeba sobie zasłużyć, oświadczył Filip. Moja siostra nie robi ich byle komu. Sugerujesz, że jestem byle kim? Zapytałam zaczepnie. To się jeszcze okaże, uśmiechnął się. Też coś, obruszyłam się. Z tego wszystkiego zapomniałam, po co tu jestem. Przez krótką chwilę wyobraziłam sobie, że to fajny weekend ze znajomym. Możesz dalej tak myśleć, jeszcze zostało kilka dobrych godzin tego weekendu. Wsunęłam się głębiej do śpiwora. Zimno ci? Zapytał. Tylko mi się nie przeziem, bo będę miał cię na sumieniu. Usiadł i ściągnął z siebie bluzę. Załóż to. A ty? Mam drugą. Ale obawiam się, że jest trochę brudna. Sięgnął do bagażnika i wyjął drugą bluzę. Dokładnie taką samą. Taka sama? Wszystkie ciuchy masz takie same? Bo mi się podobała. Nika wiedziała, że mi się podoba. Jak były z mamą na zakupach, to mi kupiły drugą. Nika, czyli moja siostra. Położył się na siedzeniu obok mnie. Moja jest jeszcze dzieckiem. Uśmiechnęłam się na wspomnienie Majki. Ma 6 lat. Rysuje mi laurki. Pokażę ci. Wyjęłam z portfela rysunek Majki przedstawiający mamę, mnie i ją. Wszystkie miałyśmy bujne loki do pasa. Wszystkie 3 piękne. No, narysowała go po naszej kłótni z mamą. Ojej, nie mogę tego czytać, bo
dobrze,
tu
to zdradzę
wszystko.
To przerywamy.
Dopiero teraz spojrzałam. Jak, ale by było. No naprawdę.
Tu przerwał, lecz róg trzymał.
No muszę, bardzo, bardzo Państwa przepraszam, że w takim momencie tutaj potem już nic nie ma.
Wszystkim ale... się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało, zamykamy książkę.
Zamykamy książkę, no naprawdę. A już tak się rozczytałam i już prawie
14 stycznia premiera, czyli w tym Empiku, co jest w tej dziesiątce, to będzie można ją kupić po prostu.
Tak, będzie można kupić w Empiku i jest również spotkanie autorskie w Galerii Bałtyckiej w Empiku właśnie w środę 14 o 17.30. Bardzo Państwa zapraszam. Każdemu dam autograf.
17.30, tu we Wrzeszczu.
Tak, tu we Wrzeszczu w Galerii
będzie można, nie wiem czy uścisnąć, ale na pewno zobaczyć, porozmawiać, poprosić o autograf na tej najnowszej książce, pierwsza na liście. A co to jest hopo, to coś tam pono?
A to trzeba przeczytać książkę. Jest to, faktycznie ostatnio zaczęłam się otaczać bardzo pozytywnymi ludźmi, którzy... jakby to powiedzieć, są uśmiechnięci. Są uśmiechnięci i każdemu życzą dobrze. I zauważyłam, że taka filozofia życia bardzo pomaga. Bardzo pomaga w polubieniu i siebie, i innych ludzi. I tak naprawdę każde dobro, które wysyłasz do świata, to zawsze do ciebie wróci. I przestałam się w tym momencie przejmować jakimiś hejterami czy jakimiś niepowodzeniami. Po prostu trzeba iść do przodu.
Mhm. Tutaj pięknie pani opisuje też hospicjum, wizytę i to, jacy cudowni ludzie tam pracują.
Tak naprawdę to tutaj bardzo, ta książka w ogóle jest zadedykowana mojej koleżance, która tam pracuje w hospicjum, Bogni Kozłowskiej, która mnie teraz słucha na pewno. I ona bardzo mi pomogła w napisaniu tej książki. To ja pierwszy raz poszłam do tego hospicjum przez zupełny przypadek, bo znałyśmy się z Bogdą tak w zasadzie na cześć i ona do mnie napisała, że przeczytała moją książkę i chciałaby komuś dać w prezencie, czy ja mogłabym jej podpisać. Ja mówię, że oczywiście, że gdzie się spotkamy, ona mówi, przyjedź do mnie. Ja w tym momencie mówię, Boże, do hospicjum mam jechać, bo myślę, że wiele osób tak myśli, jak ja myślałam, że w momencie, kiedy przekroczysz próg tego hospicjum, to na pewno coś ci się złego stanie, a jak nie tobie, to twoim bliskim. I szłam naprawdę do tego hospicjum bardzo przerażona. Jak tam weszłam, to zupełnie co innego poczułam, niż myślałam, że poczuję, tak? Może to dziwnie zabrzmi, ale ja naprawdę tam ładowałam swoje akumulatory
tam
pozytywną
czas inaczej
energią.
Po tak.
Tam jest po prostu same
skupione.
Dobro. Tam nie ma nic złego. Tam jest samo panujące wielkie dobro i tak jak Janusz Wiśniewski powiedział, jak się tam jest, to aż się chce pomagać. Mhm. I to jest takie niewymuszone. Tam nikt nie uprawia żadnych błagań, żebrów, tylko po prostu sam człowiek z siebie ma chęć coś zrobić fajnego.
A pani Urszula Jaworska?
Pani Urszula Jaworska, spotkałam ją w Warszawie, byłam na spotkaniu i bardzo mi pomogła również w tej książce, bo poznałam cały proces tutaj oddawania szpiku, pobierania tych komórek, obaliła pewne moje mity, bo tak naprawdę szłam na to spotkanie nie wiedząc nic, tak? Bo my mamy przeświadczenie, że to pobranie szpiku to jest jakaś nie wiadomo jaka wielka
igła w kręgosłup,
śmiertelnie
groźne,
tak?
Prawda?
I w ogóle przestanę żyć albo będę sparaliżowana w najlepszej wersji, a tak naprawdę to można porównać do zwykłego pobrania krwi czy bycia honorowym dawcą, więc tak naprawdę tutaj trochę odczarowuję w tej książce ten temat, bo faktycznie wiele osób do tej pory tak myśli. I ona mnie wyprowadziła z błędu, pokazała mi te wszystkie fiolki, zastrzyki, wszystkie rzeczy, które mogły mi się przydać. Opowiedziała również o sytuacjach, które się zdarzają, że ludzie się wycofują z tego, żeby być dawcami. Zresztą pani Urszula Jaworska napisała piękny tekst na koniec mojej książki, który, no ja się czuję zaszczycona tym, że ona w ten sposób to napisała. Naprawdę, bo to jest kobieta, która no jest to pierwsza osoba, która miała przeszczepiony szpik w Polsce i udaje się.
I myśli pani też o tym teraz, że tak jak do tej pory pani książki dawały pociechę czasem, pocieszenie, może radość z czytania, jakieś wsparcie, jeżeli ktoś czytał o sytuacjach bliskich czy podobnych do tych, które się zdarzyły w życiu, jakimś rozwiązaniu, to teraz to będzie taki też impuls, żeby się tym po prostu zainteresować, żeby się tym przejąć. Ja nie chcę mówić wprost, że teraz nagle urośnie tutaj jakaś dodatkowa baza dawców szpiku, ale
myślę, że tak. Myślę, że jeżeli dzięki tej książce chociaż 3 osoby zdecydują się być dawcą, to już jest jej sukces. Moim zdaniem to jest sukces. Ja niestety nie mogę być dawcą, więc chociaż w ten sposób może się uda kogoś przekonać.
No tak czy inaczej, tu chyba jednak za wiele nie zdradzamy. Pojawia ta perspektywa, prawda? Śmierci, czy też pewnych takich ostatecznych zdarzeń w życiu rodziny. Kiedy dzieci na rodziców, rodzice na dzieci patrzą i myślą o tym, że za moment może mnie z wami nie być, może was ze mną nie być, prawda?
Tak.
I wtedy zupełnie inaczej patrzy się w ogóle na życie, na wszystko. Ta cała książka jest na podobnych emocjach zbudowana właściwie.
Tak, to jest to bardzo emocjonalna książka i no sama mam 2 dzieci, więc czasami zastanawiam się nad tym. Zastanawiam się, I też właśnie ostatnio stwierdziłam, znaczy ostatnio byłam na takich wykładach pani Katarzyny Miller i doszło do mnie jedno, że tak naprawdę o siebie również trzeba dbać, bo jeżeli mnie zabraknie, to na przykład te dzieci będą bardzo poszkodowane, więc bardzo często matki stawiają siebie gdzieś tam na dalekiej pozycji. W ogóle mi się wydaje, że jesteśmy tak wychowani, że najpierw są wszyscy inni, a dopiero gdzieś na samym końcu ja. I ten człowiek nigdy nie znajduje czasu dla siebie. A tutaj myślę, że jednak też trzeba o tym pomyśleć. Trochę o sobie też pomyśleć, po to, żeby wszystkim było innym lepiej.
Żeby, no, zadbać o siebie po
zadbać
prostu.
O
moja
siebie.
Mama mówi, masz obowiązek wobec siebie. Ja mówię, mam obowiązek. No, no tak.
No właśnie,
spacer,
właśnie my nigdy tych
obiad.
Obowiązków wobec siebie, jakby to powiedzieć, ja nie uznaję, że to jest obowiązek.
No
tak, obowiązek to ja mam w pracy, wobec wydawcy, wobec moich dzieci, ale wobec siebie.
A ja dam radę.
Dokładnie, czy ja zjem kanapki, czy cokolwiek innego, to jest naprawdę wszystko jedno, tak? Więc no jest to naprawdę trudne i faktycznie ta książka mnie osobiście zmusiła do wielu refleksji nad moim życiem. Nad moim życiem i mnie w jakiś sposób wyciszyła. Ona się zdarzyła w fajnym momencie w moim życiu, gdzie poznałam wiele fajnych osób, które mnie wspierają i no i po prostu zobaczyłam, że w życiu są zupełnie inne rzeczy ważne, niż ja do tej pory myślałam, że są ważne. Że jednak trzeba żyć w zgodzie sama z sobą i być przeświadczonym, że to, co się robi, to jest to.
To proszę teraz po raz pewnie tysięczny powiedzieć, jak to z tym Milaczkiem, czy z tą Milaczek było. Ten moment.
Wie pani, co
jak
to jest najgorsze, że
zmieniło?
Ja tego nie pamiętam konkretnie, kiedy ja usiadłam i napisałam
mamy
pierwsze
o debiucie
słowa.
2008
tak.
rok.
Tak, nie książę. Pamiętam tego momentu, kiedy usiadłam i zaczęłam coś pisać, ale to było tak, że byłam na urlopie macierzyńskim, moja córka miała może rok, może myślę, że koło roku miała i zaczęłam coś pisać. Tak mi się fajnie pisało, traktowałam to jako fajną przygodę i wysłałam to najpierw chyba mojej mamie i moja mama wysłała mi to, potem dzwoni do mnie, mówi, ale fajne, kto to napisał? Ja mówię, mamo, ja? Mówię, ma dziecko, to tak piszesz? No więc moja mama nie wierzyła w swoje dziecko. No i uwierzyłam, jak już moja mama, mól książkowy, jest zadowolona z tego, co jej dziecko napisało, to znaczy, że ma to potencjał. Więc potem oczywiście jako młoda mama siedziałam na forum dyskusyjnym młodych matek. To była taka grupa jeszcze na forum gazetowym. I im wysłałam. No i one, no dobra, ale gdzie jest ciąg dalszy? No więc ciągu dalszego jeszcze nie było. No i oczywiście ja teraz tak sobie myślę, jak ja tupet miałam, to aż nie wiem, no bo miałam dwa rozdziały czy trzy i wysłałam do jednego wydawnictwa pierwszego, lepszego. I mi odpowiedziało po dwóch tam dniach, że super, my chcemy więcej. Kiedy na tych wszystkich forach straszą, że zadebiutować jest strasznie ciężko i w ogóle jest to nierealne. No więc ja im odpisałam, że no bardzo przepraszam, ale ja nie mam więcej, ale mogę mieć już niedługo. No więc oni, kiedy pani może mieć? Więc tam wyznaczyłam jakieś 3 miesiące i faktycznie sprężyłam się, pisałam każdego dnia, żyłam tym życiem tych bohaterów. Pamiętam, że jak wieszałam te malutkie skarpeteczki mojej córki Lilki na tej lince, to już sobie obmyślałam, co tam się może ciekawego zdarzyć w tym świecie ich. No i potem stwierdziłam, że trzeba wysłać też do innych wydawnictw. No i wysłałam to do wydawnictwa pani Moniki Szwai. I pani Monika mi dosłownie odpisała chyba po 3 godzinach. Pani Magdo, tak bardzo się śmieję, że nie jestem w stanie nic więcej napisać, jak skończę się odezwę. No i tak mnie zostawiła na całą noc z taką wiadomością i ja mówię, dobrze czy źle? No chyba dobrze. No więc w każdym bądź razie rano już do mnie napisała, że pani Magdo, wydajemy. Ja w tym czasie akurat kończyłam MBA i stwierdziłam, że no tak mnie ta książka pochłonęła, że ja po prostu w życiu się nie obronię na tym moim MBA-u, bo ja miałam pisać pracę ze statystyki. I już nawet byłam gdzieś tam zbierać dokumenty, no ale stwierdziłam, że nie, ja muszę coś z książką wymyśleć. No i oczywiście wymyśliłam, bo moją pracą była promocja debiutu Magdaleny Witkiewicz pod tytułem Milaczek. I to była moja praca na MBA, który na szczęście obroniłam i mam. I leży gdzieś w szufladzie ten dyplom.
Nie będziemy może teraz tego Milaczka czytać, chociaż jest tutaj, leży sobie, ale są takie trzy książki, tak? Które się łączą, bo to jest Milaczek.
Są trzy książki, bo ja jakby to powiedzieć, lubię pisać różnie. To już pani zauważyła. Piszę trochę wzruszająco, ale też staram się pisać bardzo śmiesznie i te książki tak przeplatam ze sobą. Teraz na przykład oczywiście po tej emocjonalnej książce będę przymierzać się do czegoś śmiesznego, bo muszę w jakiś sposób odreagować. No i właśnie Szczęście pachnące wanilią jest to, książka, która jest śmieszna. Mam nadzieję, że jest śmieszna.
Pojawiają się tam też bohaterowie. Pies na pewno, ale nie tylko pies, bo i Zofia Kruk tam, tak?
Tak. Zofia Kruk jest to moja ulubiona bohaterka.
Pies Parys Antonio też się pojawia. A kim jest Zofia Kruk, że tak zapytam teraz bezczelnie? Ja trochę pamiętam z książki, ale pani powiedziała moja ulubiona bohaterka.
Zofia Kruk jest ekscentryczną panią blisko już 70-tki, która uwielbia czerpać rozkosze z życia, wszelakie rozkosze z życia i w pierwszej części, w Milaczku, ona używa tego życia z różnorakimi masażystami.
Wow.
I bardzo jej to odpowiada. I jest, jakby to powiedzieć, najmłodsza i najbardziej wyemancypowana z wszystkich bohaterek Milaczka, mimo iż ma lat 65.
A tutaj w tej właśnie książce pachnącej oczywiście wanilią, to jest ta starsza pani, do której 8- czy 9-letnia dziewczynka mówi, Zosieńko, tak? Zosieńko, usiądź, Zosieńko, ja ci herbatki
zrobię. Dokładnie, tutaj no, to są oczywiście dwie najlepsze przyjaciółki. Tutaj może zdradzę, że Zofia Kruk w pierwszej części w Milaczku, ona była bardzo bogatą wdową, bo jej mąż niestety w noc poślubną nie podołał i zeszedł ku jej olbrzymiemu szczęściu, tak? Bo bardzo się z tego cieszyła, że on wreszcie zeszedł. Nie tego męża chciała, ale jego majątkiem nie pogardziła. Więc w każdym bądź razie była bardzo bogatą panią. No a biedna dziewczynka Zuzanna Wolicka-Bachor, tak zwany, myślała, że ona jest bardzo biedna, bo gdzieś w gazecie przeczytała, że emeryci nie mają na chleb. W związku z tym codziennie na klamce jej wieszała swoje śniadanie ze szkoły, no bo przecież biedna Zosieńka nie ma na chleb i zbierała, wygrywała pieniążki w karty, żeby Zosieńce dołożyć trochę do tego biednego życia. A Zosieńka się strasznie wkurzała, kto jej taki kawały głupie robi. No więc tutaj odsyłam do Milaczka.
Ta lektura jeszcze przede mną, bo ja teraz nadrabiam przecież dopiero. No jestem po trzech powieściach i jeszcze mam trochę do nadrobienia. A Wanilię teraz czytam i właśnie wybrałam tutaj, zaproponowałam taki fragment, który mnie troszkę rozbawił. To ja poproszę.
Dobrze. Natalia Kalinowska aktualnie miała jednak nadzieję, iż chwilowo nie jadła mięsa. Ani wołowego, ani drobiowego. Dodajmy uczciwie, aczkolwiek mało kulturalnie, iż nie wpierdala.
No w radiu jesteś.
Ptaszka.
No,
przepraszam.
Ja to zakleiłam, tak. Ale
tak,
dobra.
A nie było zaklejone. Ale już jest taka godzina.
Jest dobrze.
Córka Natalii, Zosia, miała uczulenie na wszystko. Natalia już nawet nie chciała patrzeć na żadne jedzenie, bo była przekonana, że wystarczy spojrzeć na coś niedozwolonego, a mała natychmiast dostanie wysypki i zacznie się drzeć w niebogłosy. Tak też było i tym razem. Natalia wypiła kawę z mlekiem i najwyraźniej zupełnie to nie odpowiadało jej córce. Mała darła się w niebogłosy, a że Natalia była wrażliwą istotą, płakała wraz z córką, ubolewając nad ich smutnym losem. Taką sytuację zastał ojciec Natalii, który akurat wyprowadzał pieska, a skoro wyprowadzał pieska, to wypadało przy okazji zajrzeć do wnuczki, którą tą widział tylko raz i to przez chwilę. Wnuczka już wydawała mu się na tyle duża, wszak miała ze 3 tygodnie, że można jej składać wizyty. Piesek oczywiście chętnie skorzystał z okazji spaceru ze swoim panem, gdyż zwykle był wypuszczany samopas i sam błąkał się po gdańskiej zaspie. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie łudził się, że coś mu skapnie do jedzenia podczas tej wizytacji. Bardzo się rozczarował. Został zamknięty w przedpokoju i nawet go nie dopuścili do czegoś drącego się, różowego i bardzo ładnie pachnącego, aczkolwiek zupełnie niekonsumpcyjnie. Ale polizać to by polizać. Parys Antonio siedział zatem smutny w przedpokoju i nasłuchiwał, co się działo za drzwiami. A działo się wiele. Natalia siedziała i płakała. Trzymała na rękach córkę, która oczywiście też płakała. Obok siedział na podłodze syn, który nie wiedział, co się dzieje, więc dla towarzystwa zanosił się łzami. Ojciec Natalii, dystyngowany starszy pan, który na wszystkim się znał doskonale, aczkolwiek teoretycznie, nie za bardzo wiedział, jakimi światłymi radami obdarować córkę. Zatem przez chwilę nic nie mówił, a potem stwierdził po cichu. W tym domu nie ma nic z atmosfery radosnego macierzyństwa. Na te słowa Natalia zaniosła się jeszcze większym szlochem, a wraz z nią cała jej gromadka. Paris Antonio, siedzący w przedpokoju, zawył i zaczął głośno szczekać. Mikołaj przestraszył się psa, więc wpadł w jeszcze większą histerię. Histeria ta przestraszyła jego siostrę, a matka chyba już wyła z bezsilności. To ja już może pójdę, powiedział tata Natalii. Nie będę wam przeszkadzał. Wstał z fotela, czego oczywiście nikt nawet nie zauważył, wziął psa, który z wielką ulgą wyszedł z tego głośnego domu i oddalił się na bezpieczną odległość od tego całego harmidru. W cukierni na dole kupił lody dla siebie, oczywiście gałkę waniliową dla Parysa Antonia i tak sobie słodko siedzieli, rozkoszując się ich smakiem. Natalia Kalinowska też chętnie zjadłaby lody, zjadłaby wszystko, co nie było gotowanym ryżem z rozgotowaną marchewką. To miała wypróbowane. Innych rzeczy nie śmiała próbować. Cóż, niektórzy pewnie oddaliby wszystko za miskę ryżu z marchewką, pomyślała sobie, a ona oddałaby wiele, by tego nie jeść. Cóż, są gusta i guściki. Parys Antonio z przyjemnością skosztowałby tego przysmaku. Ja tutaj chciałam powiedzieć, tak, że kiedy ja urodziłam córkę i była w domu atmosfera, jaka była, to właśnie mój tata wyprowadzał swojego pieska, wpadł do naszego domu i stwierdził, że w tym domu nie ma nic atmosfery radosnego macierzyństwa. Więc tato, bardzo cię pozdrawiam. Już teraz wiesz, jak to wyglądało z mojej strony.
Ludzie.
Więc w każdym bądź razie jest to historia autentyczna. I czasami takie właśnie smaczki tutaj umieszczam w tych moich powieściach.
Tam jest też taki pan, który zdaje się żyje z tego, że wkłada kobietom ręce pod spódnicę, tak?
Tak.
I jest piękna scena, jak on siedzi w nocy ze swoim samochodem w garażu.
Tak, tu już to jest niestety, no i znowu muszę powiedzieć, że tu trochę mojego męża obsmarowała.
A to mąż znowu? Myślałam, że jakiś inny pan z tym samochodem.
Nie, to mój mąż, bo tutaj w ogóle w tej książce jest opisuje znowu bardzo poważny problem. Oczywiście jest to problem kryzysu wieku średniego u mężczyzn, który napotykam dosyć często, każdego dnia wręcz. I jest to bardzo zabawny problem, chciałam powiedzieć. Trzeba z tego się pośmiać, bo inaczej człowiek tego nie jest w stanie przetrwać. Adam Kondracki o 3:43 siedział w garażu. Trudno było mu się rozstać ze swoim kruczoczarnym Volvo. Gładził skórzaną tapicerkę, nie mogąc się zdecydować na powrót do domu. To było gorsze niż rozstanie z potencjalną narzeczoną, której nie miał. Miał natomiast żonę, ale ta, wielce na niego obrażona, udała się do teściowej, zabierając ze sobą dwoje ich wspólnych dzieci. Jeszcze raz uruchomił GPS i sprawdził, że on, właściciel tego czarnego cacuszka, na pewno znajduje się w swoim garażu. GPS to potwierdził. Adam pogłaskał kierownicę i westchnął. Czas iść do domu. Otworzył drzwi. Już miał wystawić nogę na zewnątrz, gdy nagle olśniła go pewna nader zaskakująca myśl. A kto powiedział, że nie można spać w garażu? W swoim dopiero co kupionym, pachnącym jeszcze nowością czarnym szaleństwie. Tak też zrobił. Po chwili z garażu znajdującego się przy domku jednorodzinnym na gdańskim Nowcu rozległo się miarowe chrapanie.
No, przecudne są tu sceny związane z tym samochodem. Nie będę już pytać, bo albo może zapytam, czy mąż też nie pozwalał w dżinsach siadać na białej tapicerce.
Znaczy nie to, że nie pozwalał, ale była o tym na pewno mowa. Biała tapicerka jest, ale ja jeżdżę w dżinsach, więc chyba mogę.
W którymś momencie okazało się może, że aż tak strasznie nie obcierają, nie farbują w ogóle. O co
nie
to
wiem,
chodziło?
Ale ponoć tak jest właśnie, że białą skórzaną tapicerkę te dżinsy no
niszczą.
I ponoć
prostu.
Jak kiedyś jakiemuś mojemu znajomemu powiedziałam, to on uznał, no obcieralne, przecież to jest oczywiste, że nie można w dżinsach jeździć, więc mężczyźni to rozumieją, a kobiety aha, nie. O, tak bym powiedziała.
No ale wtedy też żadne dzieci, żadne lizaki, żadne nic tutaj.
Nie,
tak?
Tutaj w mojego męża w samochodzie, no niestety nie można jeść, tak. W moim samochodzie się je i dlatego mój samochód wygląda tak, jak wygląda, no niestety. Ale jak ja wożę dzieci w tej, we w tej, to mi zajmuje trochę czasu, bo jednak te korki w Gdańsku są, to no, muszę czasami ich czym zająć. Czasami no, nie daję rady bezjedzeniowo. No. Zawsze coś przemycą.
Mówimy o takich sytuacjach, które się po prostu w życiu zdarzają. Właściwie tak. Każdemu, tak albo inaczej. I ta książka, Szczęście pachnące wanilią, zresztą z piękną, pachnącą prawie okładką, bo tam te ciasteczka są takie, że mimo, że ten lukier trochę
chemiczny. A na targach w Warszawie zrobiła mi koleżanka takie ciasteczka
identyczne. Mhm. To jest też taka książka o tym w ogóle, jak sobie właśnie w życiu radzić, prawda? O kobietach, które mają a to cukiernie, a to coś. I każda ma jakiś problem, bo albo ma rachunki do zapłacenia, albo coś z dziećmi, albo mąż właśnie się nagle zakochał w samochodzie i ma z tym problem, prawda? Takie próby takiego też wspólnego, wspólnotowego prawie, poprzez wspieranie się nawzajem, rozwiązywania różnych spraw.
Tak, wydaje mi się, że w wielu moich książkach jest ważna ta przyjaźń pomiędzy kobietami, że jednak zawsze chcę pokazać, że kobiety razem są w stanie bardzo dużo osiągnąć. I że po prostu sobie trzeba znaleźć jakąś życzliwą duszę, które w tych moich książkach czasami się znajdują zupełnie przez przypadek, tak jak w tej tutaj cukierni. Mhm.
W tym roku czytam powieści autorki wydane zostały w Wietnamie, a pisarka odwiedziła azjatycki kraj.
A tak, było? Tak, byłam w Wietnamie. Tutaj bardzo fajna przygoda z tym Wietnamem jest, bo po prostu stało się to tak, że pewnego dnia otrzymałam maila, gdzie jakaś pani, ktoś, kto się dziwnie nazywał po wietnamsku, mi pisał, że chciałaby, żeby wietnamskie czytelniczki poznały moją książkę pod tytułem Szkoła żon. Więc ja byłam pewna oczywiście, jak to ja, że ktoś mi kawał robi, no bo dlaczego akurat ja i dlaczego akurat Wietnam? No przecież Wietnam, no to jest tak daleko i to jest tak
abstrakcyjne
państwo.
A w ogóle inna kultura wydawałoby się.
Właśnie nie wiem. Ale w każdym bądź razie otrzymałam tego maila i przyznam, że go zlekceważyłam. I dopiero potem drugiego maila dostałam. No i zaczęło się. Została umowa podpisana i książka wyszła faktycznie w Wietnamie. Jeszcze szefowe mojego wydawnictwa śmiały się, ha, 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 jeszcze ty pojedziesz do tego Wietnamu. Ja mówię, pojadę, ale wyjedziecie ze mną. No i pewnego pięknego dnia właśnie tłumaczka, ja mówię na nią Małgosia, bo to jej wietnamskie imię jest dosyć ciężkie do wypowiedzenia, mówi do mnie, wiesz, twoja książka będzie reprezentowała Polskę na międzynarodowym, na Europejskim Festiwalu Literatury w Hanoi w Wietnamie. A ja już serce tu do góry, no ale kolejne zdanie zupełnie mnie wyprowadziło z równowagi i my chcielibyśmy, żebyś ty do nas przyjechała. No więc ja od razu, no jak ja nie mam jechać do Wietnamu, ja jestem taka, że gdziekolwiek mam możliwość, no teraz byłam w Irlandii właśnie też na spotkaniach autorskich, no, ale do Wietnamu, no z wielką przyjemnością, więc powiedziałam, oczywiście jadę, tak? Więc pojechałam do tego Wietnamu, gdzie już opowiadałam, nie wiem, nie pamiętam, czy na antenie Radia Gdańsk, chyba u Włodka Raszkiewicza opowiadałam o tym, no, że naprawdę zostałam przyjęta jak królowa. Jak królowa, tu był szofer, był samochód, był hotel nie wiadomo jaki z basenem, wycieczka po Zatoce Halong, statkiem, nocleg na statku. No naprawdę byłam tam królową, również byłam goszczona przez panią ambasador, byłam zaproszona przez nią na kolację, więc poznałam, jakby to powiedzieć, wielki świat i teraz już jest druga książka przetłumaczona. Zamek z piasku jest przetłumaczony na wietnamski i wyjdzie w styczniu, więc lada chwila. I już jest tłumaczona opowieść niewiernej, więc trzecia.
Jejku. I tak. Mówi pani, że nie ma, bądź jest niewielka ta, nie wiem, bariera kulturowa, jak to nazwać? Czy po prostu jesteśmy już globalną wioską i to nieważne, Wietnam czy nie?
Wydaje mi się, że ci ludzie tak naprawdę są bardzo do nas podobni. Mi się zwykle Azjaci kojarzyli z takim wielkim dystansem. Mhm. Oni tacy nie są, ale też może dlatego, że ja zwykle obracałam się wśród ludzi, którzy studiowali w Polsce. Bo oni tak naprawdę są bardzo wdzięczni Polsce. Oni kochają Polskę za to, że w czasie, kiedy u nich była wojna, oni mieli gdzie się schronić i jeszcze Polska dała im wykształcenie, więc oni mówią na Polskę moja druga ojczyzna. I oni naprawdę, w ogóle bardzo ciekawą sytuacją jest ta moja tłumaczka, która mieszka, jej syn również studiował w Polsce i synowa również studiowała w Polsce, mimo że jest Japonką. No więc ona z synową, Wietnamka z Japonką, tak? Rozmawiają po polsku.
Aha.
No, u nich w domu, bo ona mieszka w Wietnamie, więc naprawdę... ta polska kultura jest widoczna i oni są tak serdeczni, tak mili, więc już napisałam maila do pani ambasador, że gdyby potrzebowali etatowej pisarki na wszelakie imprezy kulturalne, polonijne, to ja się piszę i jadę od razu.
Gratuluję podróży i sukcesu.
Dziękuję
w Wietnamie
bardzo.
Także. Przypominamy, że pierwsza na liście to tytuł książki, która właśnie się ukazuje, tak powiedzmy, czyli już 14 stycznia będzie rzeczywiście miała swoją premierę. Wtedy też o 17.30
w Empiku w Galerii Bałtyckiej
będzie można autorskie. Panią Magdalenę Witkiewicz spotkać, porozmawiać, dostać autograf i w ogóle się zaprzyjaźnić. No i że jest to autorka 11 już w tej chwili książek. O tych dla dzieci nawet nie zaczęłyśmy rozmawiać. Mm-hmm. Jest jedna lilka, druga lilka, bo i spółka, i wielka afera. Pani coś pisze też jeszcze dla dzieci, tak? Ja tu w planach widzę na ten rok, że coś miało być, czy
jest
nie?
Jest na ten rok, ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno jeszcze oprócz tego są liczne wierszyki dla dzieci, które są niesamowitą odskocznią, bo dostawałam na przykład maila z wydawnictwa: Pani Magdo, o pomidorze pani na jutro napisze. No więc pani Magda siadała wieczorem i pisała o pomidorze wierszyk. No,
to dzieci wygląda. Sprawdzają, czy wierszyk się nadaje dla dzieci, czy nie? Czyta pani
nie,
dzieciom
swoje? Czytam wierszyki dzieciom, ale kiedyś moja Lilka kazała mi napisać wierszyk. Narysowała krowę, zieloną krowę w różowe serduszka. Mówi, masz mama, tutaj jest krowa, a ty napisz mi o niej wierszyk. I poszła spać. No więc co mama miała zrobić? Usiadła i napisała wierszyk o krowie. No i ten wierszyk też został wydany. Mm-hmm. Więc, ale to już mówię, jest taka bardziej zabawa, ale bardzo to lubię i ubolewam nad tym, że jakby to powiedzieć, teraz to się uspokoiło, no muszę znowu się odezwać do wydawnictw, żeby to do tego wrócić, bo to jest bardzo fajny przerywnik taki. Taka chwila, żeby coś powymyślać fajnego.
Mhm. Czyli wtedy, teraz coś zabawnego pani pisze, tak? Tak, staram się odgadnąć przyszłość i zaplanować ewentualnie nasze przyszłe spotkania.
Teraz piszę książkę pod roboczym tytułem Augustyn. Mhm. Jest to książka o lekarzu ginekologu, czyli kolejny, który zagląda pod spódnicę kobietom. Ale on wcale nie chciał być ginekologiem, tylko on miał taką upiorną mamuśkę. Upiorną mamuśkę, która była taka jak to się mówi, bułkę przez bibułkę. I ona w pewnym momencie wyszła tylko za mąż, dlatego za swojego obecnego męża, bo on się nazywał Poniatowski.
No ba.
Więc ona uznała, że ona Gertruda Piątek, jeszcze z błędem ortograficznym, no przecież musi mieć super nazwisko. W związku z tym wyszła za mąż za tego biednego Romualda. Zaczęła kolekcjonować kupione w Desie różne kryształy rodowe i inne porcelany rodową, co by było...
Konterfekt przodka.
Właśnie, mówiła
tak?
Do swojego męża nie inaczej jak mon chéri. No i stwierdziła, że skoro ona jest laryngologiem, jej mąż jest laryngologiem, no to przecież jej gusio też laryngologiem będzie. No
to
i znowu,
jak on ginekologiem został?
No znowu, zaraz powiem, znowu będę brzydkie wyrazy mówić, ale nie aż takie brzydkie, dobre. Więc bardzo przepraszam. Ale w każdym razie kiedyś mamusia biedna zachorowała, no i mówi, synku, zajrzyj mi do tego nosa. No i synek zaczął jej zaglądać do nosa i ona się zdenerwowała, bo on robił to wyjątkowo nieudolnie. I ona mówi, od dupy strony się do tego zabierasz, syneczku. I w tym momencie Gucio wpadł na pomysł. Proktolog niekoniecznie, ale od dupy strony ginekolog również jest.
Jejku. No.
Więc to będzie o tym książka. Oczywiście chcę również powkładać bohaterów ze Szczęścia pachnącego wanilią, no bo bardzo się z nimi zaprzyjaźniłam, szczególnie tutaj z Kondrackimi. No i oczywiście moje stałe czytelniczki by mi nie wybaczyły, gdyby tam się Zofia Kruk czy Bachor nie pojawili, więc no już mam trochę tej książki i prawdopodobnie, no tak myślę, że ona będzie w maju.
W tym roku, tak, no, tak. Szybciutko. Pani dwie rocznie, dwie, trzy, tak mniej więcej.
W zeszłym roku była trochę przerwy, bo w zeszłym roku jedną tylko wydałam, ale teraz planuję trzy książki na ten rok.
No dobrze, to możemy się już umówić?
Oczywiście, ja
na maj mniej więcej. Bardzo to piękny chętnie. Miesiąc jest w ogóle.
Bardzo chętnie.
Także akurat na Zofię Kruk i na Bachora wspaniała pora.
Tym bardziej, że oni chodzą gdańskimi ulicami, tak? Mm-hmm. Na początku mieszkali na Zaspie, potem się gdzieś przenieśli na osiedle Myśliwskie, więc tutaj no, można ich po ulicach spotkać.
To my się już teraz umawiamy, wszyscy razem się umawiamy na to spotkanie piątkowe, majowe z panią Magdaleną Witkiewicz, wtedy już autorką książki Augustyn chyba, albo coś w tym rodzaju.
Coś
tak?
będzie innego, bo tutaj ten tytuł to taki jest mało sprzedażowy.
No dobrze, może, ale na pewno rozpoznamy po treści, a w tej chwili pierwsza na liście to jest nowa, czyli 11 pani książka. No i do zobaczenia w takim razie.
Do
i
zobaczenia.
Do usłyszenia. Magdalena Witkiewicz, Iwona Borawska, Barbara Kopaczewska zrealizowała. Do usłyszenia.